Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Profesor Patrycja Grzebyk, specjalistka prawa międzynarodowego z Uniwersytetu Warszawskiego jest z nami. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry.
Władimir Putin to zbrodniarz wojenny?
Niewątpliwie tak, biorąc pod uwagę, że jest naczelnym dowódcą swoich wojsk, doskonale wie, co się dzieje w Ukrainie i patrząc na skalę tych zbrodni, powinien przynajmniej spróbować im zapobiec albo ukarać winnych.
A potrafiłaby to pani udowodnić? Powstaje Trybunał Karny, jakimś cudem Putina przed nim stawiają. Pani jest prokuratorem generalnym.
Znaczy myślę, jako prokurator zastanawiałabym się nad tym, czy Putin nie zasłaniłby się niewiedzą, biorąc pod uwagę, że wszyscy naokoło go oszukiwali. On żył też w takiej jakiejś bańce propagandowej. Ale nie oszukujmy się, jeżeli te wszystkie obrazy, które do nas docierają, my widzimy, to widzi je też i Władimir Putin i powinien odpowiednio zareagować.
Ale wie pani, że Rosja uważa, że te wszystkie obrazy to jest właśnie dowód na inscenizację, na potworną inscenizację Ukrainy. Rosja żąda zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ po to, by potępić Ukrainę za tę inscenizację, jak oni mówią, w Buczy, w Irpieniu, w innych miejscowościach. Bo te trupy to tak naprawdę nie są trupy, albo są trupy, tylko że specjalnie im pozwiązywano ręce i tak dalej, i tak dalej.
Panie redaktorze, zbrodniarze mogą kłamać. Mają prawo do tego, żeby kłamać i to właśnie robią. Natomiast pracą, którą muszą wykonać prawnicy, to jest tak naprawdę udowodnić ich winę ponad wszelką wątpliwość, co nie jest łatwe,
no właśnie,
ale jest do zrobienia.
Wie pani, w przypadku zbrodni katyńskiej to było o tyle łatwe, że wkraczają Niemcy, widzą masowe groby, przyjeżdża Czerwony Krzyż i mówi: okej, to nie są groby świeże, to widać po stanie zwłok, w związku z tym musieli to zrobić Rosjanie. Ale teraz nie da się tego udowodnić, że na przykład, przepraszam, że to nie doszło do jakiejś masakry po stronie ukraińskiej, że Ukraińcy tego nie zrobili.
Dlatego tak ważne jest zebranie dowodów teraz, też przez jakiś niezależny zespół, bo niekoniecznie wszyscy zaufają ukraińskim służbom. To jest kwestia dotarcia do ewentualnych świadków, sprawdzenia, jaką bronią zostały osoby zastrzelone, kiedy do tej śmierci doszło, czy na przykład to było właśnie w tym momencie, kiedy te tereny były okupowane przez władze rosyjskie. I z tych faktów można wyciągnąć pewne wnioski.
Można udowodnić, że to Rosjanie dokonali tych zbrodni?
Myślę, że tak, że porównując tak naprawdę rodzaj amunicji, które był użyte, kiedy doszło do danych zabójstw, jesteśmy w stanie to wykazać. Nie jest to oczywiście proste i im więcej czasu mija od tych zbrodni, tym jest to trudniejsze. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie jak najszybciej odpowiednich służb.
Pani profesor, jeszcze teoretycznie, bo przypuśćmy, że jakimś cudem właśnie, bo chyba tylko w ten sposób można by postawić rosyjskich zbrodniarzy, tych urzędujących na Kremlu, przed jakimś trybunałem, no to właśnie przed czym? Jest coś takiego jak Międzynarodowy Trybunał Karny.
Który ma jurysdykcję w tym przypadku, ponieważ Ukraina w 2015 roku uznała jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, mimo że do tej pory nie ratyfikowała tego statutu.
Zbrodniarze z Serbii i z Rwandy byli sądzeni na mocy powołanych, w specjalnie powołanych sądach.
Trybunałów ad hoc przez Radę Bezpieczeństwa.
Tak.
A tu mamy stały trybunał, który już funkcjonuje, więc nie ma tej potrzeby powoływania sędziów, tworzenia siedziby, wybierania różnego rodzaju prokuratorów. My już mamy instrumenty, żeby tego dokonać.
No dobrze, to co grozi na przykład Władimirowi Putinowi, jeśli by stanął przed takim sądem?
Przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym może zostać skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo karę pozbawienia wolności do lat 30.
Czyli Putin może zostać skazany na dożywocie. Nikt go nie będzie wieszał. Teoretycznie oczywiście. Mhm. Ja mówię, może, no nie, że zostanie skazany. Przecież to nie sam Putin bierze udział w tych zbrodniach. I to jest pytanie, jak daleko, jak głęboko, albo jak ktoś chce powiedzieć, jak nisko należy sięgać, sądząc zbrodniarzy. To znaczy, czy cała Rada Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej powinna przed takim trybunałem ewentualnie stanąć, bo to są ludzie, którzy podejmowali decyzje.
To zależy, o jakich zbrodniach mówimy, bo jeśli na przykład mówimy o zbrodni agresji, to chcielibyśmy zidentyfikować wszystkich tych, którzy wpłynęli na decyzję o rozpoczęciu tej wojny agresywnej, ale akurat tej zbrodni Międzynarodowy Trybunał Karny nie może w tym przypadku sądzić i stąd dyskusja, żeby powołać osobny, specjalny trybunał właśnie dla osądzenia tej zbrodni agresji. Natomiast jeśli chodzi o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, czy ewentualne zbrodnie ludobójstwa, o których tak dużo się mówi w mediach. Tutaj tak naprawdę chcemy osądzić wszystkich, to znaczy tych, którzy byli zaangażowani w te zbrodnie. Od najwyższego dowódcy, po tych, którzy strzelali, po tych, którzy gwałcili. Ale oczywiście wszystkimi tymi osobami nie zajmie się Międzynarodowy Trybunał Karny. Dlatego tak ważne jest, żeby te zbrodnie osądził nie tylko Międzynarodowy Trybunał Karny, ale także poszczególne sądy krajowe.
Żeby w ogóle ktokolwiek ich osądził, jest 8 po 8. Moim gościem jest profesor Patrycja Grzebyk, specjalista od prawa międzynarodowego. Rozmawiamy o ewentualnych sądach, które których, no, przed którymi mieliby być postawieni zbrodniarze wojenni, rosyjscy zbrodniarze wojenni na terenie Ukrainy. I tutaj pytanie, no dobrze, a dowódcy wojskowi, ci,
oczywiście,
którzy...
mogą być sądzeni, dlatego że dowódca wojskowy ma nawet...
Przed Międzynarodowym Trybunałem czy przed sądem w Ukrainie?
Myślę, że Międzynarodowy Trybunał Karny chciałby zidentyfikować tych najwyżej postawionych dowódców, którzy wydawali przede wszystkim rozkazy. Natomiast pozostali mogą być sądzeni przed sądami krajowymi każdego państwa świata, bo każde państwo świata jest stroną konwencji genewskich.
Teoretycznie przed polskim sądem też może być postawiony rosyjski
dowódca. Zresztą myśmy rozpoczęli śledztwo właśnie w sprawie zbrodni wojennych, więc jeżeli taki dowódca by był na terytorium Polski, to moglibyśmy go sądzić.
No dobrze, na Ukrainie jest wojna, tam dokonują się zbrodnie. Kto, czy pani sobie potrafi wyobrazić w ogóle, że za to może kiedykolwiek odpowiedzieć Putin albo tacy ludzie jak Naryszkin, szef rosyjskiego wywiadu, Szojgu, minister obrony, Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. To cała wierchuszka rosyjska.
Myślę, że wierchuszkę będzie trudno osądzić z tego względu, że trzeba by było ich wydać danemu sądowi krajowemu czy sądowi międzynarodowemu, przy czym oni wszyscy mogą się zasłonić immunitetami, na przykład przed takim sądem polskim. Czyli ich tak naprawdę mogłyby osądzić tylko sądy międzynarodowe. Ale kto ich wyda? Rosja ich nie wyda. I nawet gdyby doszło do zmiany rządu, wierzę, że Rosjanie tak bardzo wierzą nadal w Putina i uważają go jaką taką esencję rosyjskości, że nie chcieliby być na tyle upokorzeni, żeby Władimira Putina postawić przed sądem międzynarodowym. Więc tutaj w szansę, że on zostanie akurat osądzony, nie wierzę. Inni być może.
Chce pani powiedzieć, że Putinowi nie grozi los Slobodana Miloševića, serbskiego przywódcy, który stanął przed Trybunałem.
Myślę, że jest to naprawdę bardzo mało prawdopodobne, chociaż myślę, że już satysfakcja z tego, że będzie wydany na niego nakaz aresztowania i nie będzie mógł podróżować i korzystać ze swoich jachtów, też da jakąś satysfakcję ofiarom.
No dobrze, tylko żeby ktokolwiek mógł stanąć przed sądem, ktokolwiek, mówię, najpierw należałoby przeprowadzić jakieś dochodzenie.
Tak.
Kto to dochodzenie miałby prowadzić?
To dochodzenie już jest prowadzone, bo dochodzenie, najpierw było takie wstępne badanie przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, który już uznał, że po 2014 roku mieliśmy wystarczającą ilość zbrodni wojennych i należy rozpocząć dochodzenie.
Natomiast... Ale po 2014 cały Zachód kochał Putina nadal. To znaczy mówił, no oj ty, to nie było ładne, co
ale
zrobiłeś.
Jednocześnie ale jednocześnie w Międzynarodowym Trybunale Karnym prowadzono postępowania w związku ze zbrodniami w Gruzji, w związku ze zbrodniami w Ukrainie, chociaż rzeczywiście nikt nie palił się do tego, żeby rozpocząć już dochodzenie przed Izbą Sądową.
Pani profesor, a nie czuje pani, że pani profesja jest, no, że ludzie z pani profesji są dość bezsilni? Pani
jest specjalistką
prawa międzynarodowego. Wiedziałaby pani, że tego i tego należałoby postawić. I widzi pani, że oni są,
panie
że oni
redaktorze,
kwiczną, są
ja
przyjmowani na salonach międzynarodowych.
Oczywiście, że tak. I to jest polityka. Pan wspomniał wcześniej o zbrodni katyńskiej, ale przecież to polityka nam nie pozwoliła rozliczyć sprawców tejże zbrodni. Polityka czasami pozwala nam też osądzić sprawców, ale niestety tu jest taki styk, gdzie i sprawiedliwość i polityka mają bardzo trudny dyskurs.
Czyli gdzie sprawiedliwość, a gdzie polityka? O tym będziemy rozmawiać w Radiu RMF 24 i w interi.pl słuchaczom Radia RMF. Serdecznie dziękujemy. No dobrze, to słuchacze RMF-u się z nami pożegnali. Pani mówi tak, sprawiedliwość sprawiedliwością, polityka polityką. To brzmi smutno, chociaż przecież wiemy, że tak jest.
Tak, no ale też proszę pamiętać, że nie ma się co tym załamywać, bo z drugiej strony bez decyzji politycznych nie byłoby Międzynarodowego Trybunału Karnego. Bez decyzji politycznych nie byłoby sądzenia zbrodniarzy jugosłowiańskich czy rwandyjskich.
A jak ja patrzę na przykład na Rwandę i na to takie sztuczne pojednanie w Rwandzie, które nastąpiło, to wie pani, jak patrzę na prezydenta Rwandy, Paula Kagame. Ja byłem w Rwandzie, ja interesowałem się tym dość mocno. Wiem, że pan Paul Kagame to nie jest anioł, który został
oczywiście
tam, który zszedł z nieba. I to jest człowiek czysty w przeciwieństwie do tych obrzydliwych zbrodniarzy.
No też,
nie ma pani takiego poczucia, że to jest jakaś hipokryzja Zachodu? Chcemy, żeby tam rządził Kagame, bo on trzyma wszystkich żelazną ręką.
Nie ma dalszych ludobójstw.
Tak.
Oczywiście, że tak. Znaczy, ja staram się pocieszać tym, bo oczywiście te osiągnięcia międzynarodowego systemu sprawiedliwości karnej są mizerne. Jeśli ja panu powiem, że ten Międzynarodowy Trybunał Karny, który działa od 2002 roku, do tej pory udało mu się uznać tylko 3 osoby za winne zbrodni, a 4 zostały uniewinnione. I mówię o tych ostatecznych wyrokach, to nie są imponujące wyniki. I jednocześnie...
Społeczność międzynarodowa utrzymuje przez 20 lat Międzynarodowy Trybunał Karny, a pani mi mówi, naszym słuchaczom, że trzy osoby skazano. To jest fikcja, a nie trybunał.
I dlatego też, gdy teraz jest dyskusja o Ukrainie i ewentualnym sądzeniu, tworzeniu dodatkowych sądów międzynarodowych, jestem sceptyczna, bo wiem, że to bardzo dużo kosztuje. Te postępowania trwają latami, tak mówimy nawet o dekadach w niektórych przypadkach. Jeśli pan weźmie sobie pod uwagę, że na przykład w sytuacji Afganistanu rozpoczęto wstępne badanie w 2007 roku, a w 2020 dopiero rozpoczęto dochodzenie formalnie i jeszcze nie mamy nazwisk oskarżonych, no to ja przepraszam, o czym mówimy?
Czekamy, żeby oni umarli sobie spokojnie.
A czy to tak długo trwa, bo też państwa powołały Międzynarodowy Trybunał Karny, ale często go nie wspierają w jego działaniach. I ja myślę, że akurat w przypadku Ukrainy może być trochę inaczej, bo zdecydowało się wesprzeć.
Znaczy ja nie wiem skąd ta wiara, ale ja pani dam przykład inny, no trochę bliższy geograficznie niż Afganistan, Syria. I bliższy geograficznie i czasowo. Tam dochodziło do absolutnych przestępstw wojennych, to wiedzą wszyscy.
Tak.
Mordy, gwałty.
Zbrodnie przeciwko ludzkości, tak.
Wszystko. W niektórych
przypadkach ludobójstwo.
Tak, wszystko, w zasadzie wszystko. I teraz, czy słyszała pani o jakimś syryjskim albo no, innym zbrodniarzu, który na terenie Syrii dokonywał tych zbrodni, który by stanął przed sądem?
Tak, w sądach niemieckich osądzono kilku Syryjczyków na podstawie właśnie uniwersalnej jurysdykcji.
Ale kto to był? To byli dowódcy średniej rangi albo nawet niższej.
Ale rzeczywiście, że tak, no ale tutaj w tym przypadku też polityka zadecydowała, że Rada Bezpieczeństwa nie mogła przekazać tej sytuacji do Międzynarodowego Trybunału Karnego i tutaj Trybunał był związany.
Pani profesor, niech się pani nie gniewa, ale to jest trochę tak, jakbyśmy teraz, gdyby teraz doszło do II wojny światowej, no to sądzilibyśmy zapewne kapo z obozów, może jakiegoś komendanta, ale też mniejszego obozu, a cała reszta byłaby niewinna.
Czy niewinna? Nie do końca bym tak powiedziała, bo jeśli patrzymy na to, kogo sądzono w związku ze zbrodniami w Rwandzie czy w Jugosławii, to jednak tam sądzono czy to premiera, czy to ministrów, czy to głowę państwa.
Ale wie pani, że stało się tak tylko dlatego, że udało się te tereny zająć po prostu.
Ale w przypadku Niemiec było tak samo. Okupowaliśmy, to mogliśmy osądzić.
No to teraz przejdźmy do sytuacji w Rosji. To znaczy, rozumiem, że gdyby Ukraina zajęła Moskwę i na Kremlu zawiesiła ukraińską flagę, to wtedy można by mówić o osądzeniu zbrodniarzy. Natomiast no, to jest raczej mało prawdopodobny scenariusz.
Ale rzeczywiście, dlatego uważam, że szanse osądzenia tej wierchuszki, o której pan mówił, są naprawdę nikłe, bo nikt z Rosji ich po prostu nie wyda. Jeśli mówimy o osądzeniu kogokolwiek, to być może tych, którzy znaleźli się już w rękach ukraińskich, są jeńcami i będzie można ich zidentyfikować jako sprawców poszczególnych zbrodni.
Pani profesor, pani jest specjalistką od prawa międzynarodowego, to znaczy nie tylko od sądzenia zbrodniarzy wojennych. Jest coś takiego, Rosjanie w tej chwili chcą przeprowadzić w Chersoniu. Tak przynajmniej twierdzą Ukraińcy, a Rosjanie jakoś nie protestują przeciwko tym przypuszczeniom. Chcą przeprowadzić referendum,
tak,
które miałoby utworzyć, jak się domyślamy, Chersońską Republikę, no właśnie, która później pewnie jakoś by się zjednoczyła z Rosją. Wiadomo, że jest to kompletna fikcja, chodzi o sposób na oderwanie od Ukrainy kolejnych terytoriów. Nikt by nie powiedział, dlaczego, czy takie referendum byłoby dla kogokolwiek wiążące. Kogokolwiek, oczywiście oprócz Rosji, no ale ona nie potrzebuje.
Nie, ponieważ
referendum.
Tak naprawdę nie ma czegoś takiego, że można po prostu oderwać, dokonać secesji od danego państwa, bo chcemy się przyłączyć do Rosji. Dzisiaj, jeśli mówimy o tym prawie do samostanowienia, to ono musi przysługiwać określonemu ludowi, tak, ludności, która jest wyraźnie zidentyfikowana ze względu na jakąś cechę. I tak naprawdę ta ludność może samostanowić tylko wtedy w sensie oderwać się od danego państwa, tylko jeśli dochodzi do jakichś masowych naruszeń praw człowieka, tak? Bo inaczej nie da się ich ochronić przed tymi naruszeniami.
Chcę pani powiedzieć, że tak, w Kosowie dochodziło do naruszeń praw człowieka, bo Serbowie nie akceptowali tożsamości Kosowian?
Dokładnie, tak tłumaczy to Zachód, że uznali Kosowo i poparli powstanie niepodległego państwa Kosowa, bo to była jedyna metoda na to, żeby uchronić tamtejszą ludność przed naruszeniami ze strony Serbii.
Ale sprytnie pani uniknęła odpowiedzi na to pytanie. Powiedziała pani, bo tak tłumaczy to Zachód.
Tak, ponieważ ja uważam, że w przypadku interwencji w 1999 roku ta interwencja nie spełniała wszystkich wymogów prawa międzynarodowego i dlatego Rosja nas za to punktuje.
To jeszcze raz powiedzmy, co to była za interwencja 1999 rok?
1999 rok, państwa zachodnie, natowskie, bombardują Belgrad ze względu na rzekome naruszenia w Kosowie ze strony Serbii. Natomiast jak się okazało, w wyniku tej interwencji straty cywilne, straty humanitarne były o wiele większe niż te, które były przesłanką tejże interwencji. A w wyniku tej operacji tak naprawdę Kosowo uzyskało w przeciągu kilku lat niepodległość. My Tak jak pan popatrzy sobie, kto uznaje o Kosowo, to tak naprawdę dzieli się to mniej więcej na pół. Oczywiście Zachód uznaje, Rosja nie uznaje.
Polska uznaje.
Tak, dokładnie. Natomiast tutaj te wątpliwości były, ponieważ my mówimy o niepodległym państwie, kiedy ono jest w pełni suwerenne, może pełnić swoje wszystkie funkcje.
Ale niepodległym państwie, o Serbii teraz, czy o Kosowie?
O Kosowie, bardzo... o Kosowie. Czy...
Ale dobrze, tylko że sytuacja była taka. Część Serbii, zwana Kosowem, przez Serbów uważana właściwie za jej matecznik, za serbski matecznik. To jest tak, jakby od Polski chciała się Wielkopolska odłączyć z Gnieznem i z Poznaniem. No i ta część Serbii w wyniku nalotu, wojny, zostaje tam przeprowadzone referendum. Tego referendum Serbowie nie chcą uznać, Rosjanie i ich sojusznicy też nie, ale my uznajemy. Ale z drugiej strony, pani profesor, słyszała pani o kraju Basków, słyszała pani o Katalonii. Tam też są ludzie, którzy chcieliby referendum, też chcieliby niepodległości.
No ale ma pan w prawie międzynarodowym zasadę integralności terytorialnej i właśnie ta zasada
Ale integralność terytorialna dotyczy Hiszpanii, a nie dotyczy Serbii?
No ale różnica, jaka tutaj występuje, to jest taka, że w Katalonii nikt nikogo nie mordował, nie gwałcił, a w Kosowie tak.
Czyli gdyby się Hiszpanie dopuścili zbrodni wobec Katalończyków, to wtedy moglibyśmy im przyznać niepodległość?
Myślę, że wtedy Katalończycy mogli powiedzieć, że tylko samostanowienie pozwoli i utworzenie własnego państwa pozwoli chronić im ludność, która jest właśnie na tym obszarze.
Ale nie mam pani wrażenia, że to jest jednak trochę niesprawiedliwe, no bo jakiś naród chciałby być niepodległy, chciałby sam decydować o swoim losie, chciałby mieć własne państwo i nie tylko drużynę w FIFA, ale wpływ na swoją politykę międzynarodową, a im nie pozwala na to ich okupant, jak oni twierdzą. Tyle tylko, że on ich nie morduje.
No tak, tylko dla nas z punktu widzenia takiego poziomu międzynarodowego ważniejszy jest pokój i bezpieczeństwo niż nawet aspiracje poszczególnych narodów.
Czyli stąd mamy też... w trąbie prawo do samostanowienia. Ważne jest, żeby była cisza i żeby był spokój, żebyśmy mogli wieczorem oglądać wiadomości, nie oglądać trupów na ulicach.
A wasze samostanowienie może polegać na tym, że macie autonomię, macie jakiś specjalny reżim, musicie być włączeni w decyzje polityczne na każdym etapie. Dajemy wam wszystko to, co wam jest potrzebne do życia, oprócz niepodległości.
No tak. Trudno mieć o to do pani pretensje, bo to nie pani o tym decyduje, ale ja widzę tutaj pewną hipokryzję.
Ale to też nie wracając na przykład do wątku rosyjskiego, pan mógł to obserwować, że na przykład na Krymie, dlaczego to było tak krytykowane, bo tam nie było naruszeń praw człowieka na jakąś szeroką skalę, które by usprawiedliwiały to, żeby Krym musiał się oderwać od Ukrainy, a następnie z własnej woli przyłączyć do Rosji.
Tak samo nie było w Doniecku czy w Ługańsku, po prostu te tereny.
Ale Rosja w przypadku Doniecka i Ługańska postanowiła zagrać kartą ludobójczą, żeby właśnie spróbować uzasadnić, tak, my musimy ich oderwać, my musimy tutaj uznać, a potem być może przyłączyć do Rosji, bo tylko w ten sposób usprawiedliwimy w prawie międzynarodowym oderwanie ich od Ukrainy. Rosjanie są świetni w wykorzystaniu argumentacji prawniczej i bardzo dobrze operują zasadami i fantastycznie punktują Zachód. Za Irak, za Syrię, za Libię, za Kosowo.
No niestety mają, jak widać, za co punktować. Jeszcze jedno.
Tylko myśmy nikogo nie odrywali, tak? Nawet jeżeli w 2003 roku Polska razem ze Stanami Zjednoczonymi zaatakowała Irak, to jednak ten Irak zostawiliśmy Irakijczykom, tak? A nie odrywaliśmy.
Zmieniliśmy tam władzę. No. Zmieniliśmy Saddama i jego reżim na inne.
Ależ oczywiście i dlatego Putin mówi, że on też musi zmienić reżim na Ukrainie, denazyfikować tak, jak myśmy debasyzowali, żeby po prostu mieć bezpieczne państwo jako sąsiednie.
No właśnie, postępuje tak samo jak Zachód?
Nie postępuje tak samo jak Zachód, bo tu jest jedna drobna różnica. My widzimy po Krymie i po tym, co się działo we wschodniej Ukrainie, że tak naprawdę celem Rosji jest przejmowanie poszczególnych terytoriów Ukrainy, czyli tak naprawdę zawojowanie części Ukrainy. My w ten sposób Zachód nie postępował.
No to prawda, Afganistan nie został przyłączony ani do Pakistanu, ani do Iranu, ani nigdzie właściwie. No dobrze. Jeszcze jedno pytanie, czy ONZ w tej całej sytuacji po raz kolejny nie okazuje się organizacją fasadową i zbędną? No bo jakżeż by na przykład ONZ miał naprawdę realnie potępić Rosję, która to Rosja jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ i przypomnijmy, ma prawo weta.
No tak, ale dlatego też w Radzie Bezpieczeństwa udało się uruchomić procedurę Zjednoczenie dla Pokoju. To jest taka specjalna procedura, która pozwala przekazać taką dyskusję do Zgromadzenia Ogólnego i przyjąć odpowiednie rekomendacje. I na przykład fakt, że w Zgromadzeniu Ogólnym padły bardzo mocne słowa, bo Rada Bezpieczeństwa unika takich słów jak agresja, jak naruszenie prawa, żeby nikogo nie urazić, bo przecież może za chwilę będziemy negocjować, a w Zgromadzeniu Ogólnym padło. To jest agresja. A jak jest agresja, to wtedy mamy argument prawny, żeby przekonywać inne państwa. W takim razie musicie przyjąć sankcje, bo wy musicie stanąć po stronie ofiary. Nie ma dyskusji. To jest agresja i wy musicie działać.
No tak, tylko właśnie to jest takie poczucie ludzi, którzy oglądają to, co się dzieje i słyszą o kolejnych debatach ONZ, że oni nic i tak nie zrobią, niczego nie zmienią. Oni debatują, oni potępiają, a ludzie giną.
No tak, ale z drugiej strony ma pan w ramach Narodów Zjednoczonych szereg takich instytucji, jak na przykład głównym organem jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. I Ukraina rozpoczęła postępowanie przed MTS-em i zarówno jeśli chodzi o Krym, a teraz także te działania zbrojne. I w ten sposób pozwala jej to przykuć uwagę międzynarodową, wywrzeć dodatkową presję, a ta dodatkowa presja jest też ważna, żeby przekonać partnerów do nakładania kolejnych sankcji.
Pani profesora, wyobraża sobie pani, że na przykład na Ukrainie w czasie tej wojny zbrodni dokonują nie tylko Rosjanie, ale również Ukraińcy?
Tak wyobrażam to sobie, bo tak samo dyskutowano po 2014 roku, że to, że Ukraina przekazała, a czy uznała jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego, może także w nią uderzyć, bo niektóre działania sił ukraińskich także budziły pewne wątpliwości. I też to, że Ukraina nie przystąpiła do statutu rzymskiego, też to, że nie chciała...
Co to jest statut rzymski?
Czyli to jest statut, na podstawie którego Międzynarodowy Trybunał Karny działa. I fakt, że na przykład Ukraina wcale nie była chętna, żeby zaangażować taką bezstronną, obiektywną międzynarodową komisję humanitarną do spraw ustalania faktów, to też budziło pewne wątpliwości. Fakt, że ten system jest tam skorumpowany, że nie sądzono szeregu zbrodniarzy wojennych, albo nie chciano uznać ujętych Rosjan za jeńców wojennych. Tak naprawdę działania Ukrainy czasami były dla nas niezrozumiałe z punktu widzenia prawnego.
Były zrozumiałe. Były zrozumiałe, tylko nie były, no tak, nie były przez nas akceptowane. Może to...
Może w ten sposób i na przykład teraz, gdy wczoraj chyba prezydent Zełenski ogłosił, że ogłasza takie stworzenie specjalnego mechanizmu, żeby wspólnie sędziowie, czy prawnicy międzynarodowi, krajowi działali na rzecz sprawdzenia tego, co się dzieje w Ukrainie i osądzenia zbrodni, to niektórzy tak gorzko mówią, ale myśmy to mogli razem stworzyć już w 2014 roku. Dlaczego nie było wtedy tej woli współpracy? Teraz oczywiście, no dobrze, że to ma miejsce, tylko gdy są działania wojenne, to pewnych strat czasu się po prostu nie odrobi.
Pani profesor, to jest ostatnie pytanie. Słyszymy już, że Rosjanie, że Rosjanie szykują kolejną ofensywę, to słyszymy.
Tak.
Ukraińcy mówią, że wycofując się z kolejnych terenów, Rosjanie odsłaniają inne, kolejne zbrodnie, kolejne dowody na ich ludobójstwo, że to nie tylko Bucza, nie tylko Irpień, ale są teraz inne, kolejne miejscowości. Tak. Czy te masakryczne zdjęcia, które oglądamy, naprawdę przerażające i budzące jak najgorsze skojarzenia z II wojną światową i z rzeziami, których świat doświadczył. Czy one spowodują, że będzie większa presja na osądzenie zbrodniarzy rosyjskich?
Myślę, że tak. Już możemy to widzieć także z wypowiedzi prezydenta Bidena, bo wbrew pozorom, gdy widzieliśmy te zdjęcia z ostrzelanego Chersonia, Mariupola czy innych miast, to ja powiem szczerze, jako prawnik, to jest naprawdę trudno osądzić kogokolwiek za tego typu działania, bo zawsze mogą się tłumaczyć, że oni nie strzelali w budynki cywilne, tylko w cele wojskowe i ten pocisk się zabłąkał, albo że w tym budynku cywilnym byli żołnierze. Dlatego tak trudne są te sprawy dotyczące zbrodni wojennych, ale w sytuacji takiej, kiedy wycofują się wojska na terenie, które kontrolowały i mamy sytuację, w której na przykład burmistrz danego miasta z całą rodziną jest zabity strzałem w głowę, a byli to cywile, to tego nic nie usprawiedliwia. Jeżeli mamy informację, że właśnie w innych miastach skala gwałtów jest jeszcze większa, że gwałcone są też dzieci i mamy informację, kto to zrobił, to nie jest już sytuacja, kiedy prowadzi się działania zbrojne i ktoś ginie w wyniku przypadkowego ostrzału. Tu mamy dowód, że po prostu prostu się popełnia zbrodnie na cywilach i to na ogromną skalę. I to mobilizuje.
Ma pani wrażenie, że sprawiedliwość chociaż w niewielkim stopniu zatriumfuje?
Myślę, że w niewielkim stopniu zatriumfuje, ale mówimy rzeczywiście o prawdopodobieństwu osądzenia kilku, może kilkunastu osób przed sądami krajowymi Ukrainy. Być może będzie kilka, znaczy myślę, że my poznamy za rok, za dwa nakazy aresztowania na konkretnych dowódców wojskowych, ale proszę się nie spodziewać widoku Władimira Putina za kratami, bo jest on jednak głową państwa, a to jest taka pozycja, która go chroni przed...
Czyli będziemy musieli, to nie jest dobre słowo, ale zadowolić się osądzeniem miecza, a nie ręki.
Tak, myślę, wydaje, że tak, ale też wydaje mi się, że ten sygnał, który teraz... możemy wysłać do sił rosyjskich, też powinien to im uświadomić, że może my i Władimira Putina nie jesteśmy w stanie osądzić, ale uważajcie, bo wy, którzy strzelacie, którzy gwałcicie, was nawet Władimir Putin może tak naprawdę poświęcić w imię negocjacji pokojowych za jakiś czas.
No to może Putina ktoś może poświęcić.
Tylko wydaje mi się, że Putin jest jednak zbyt dużym symbolem dla Rosji jako takiej i stąd nawet nowe władze, nie wiem, czy by się odważyły tego Władimira Putina przekazać, obawiając się... sytuacji wewnętrznej.
Tego samego zdania jestem. No dobrze, pani profesor. No cóż możemy zrobić? Możemy powiedzieć, że być może tylko w niewielkim stopniu te zbrodnie zostaną osądzone.
Ale powinniśmy je dokumentować. Powinniśmy je dokumentować, bo to jest też nie tylko... My się skupiamy na odpowiedzialności jednostek, która jest bardzo trudna do udowodnienia i niewiele tych osób tak naprawdę osądzono. Ale pamiętajmy, że równolegle mówimy o odpowiedzialności państwa. Jeżeli ja nawet nie będę w stanie zidentyfikować poszczególnych osób, które zabiły, gwałciły w Buczy, to jeśli ustalimy, że zrobili to Rosjanie, ale nie jesteśmy w stanie wskazać konkretnie kto, to jest odpowiedzialność państwa rosyjskiego, a to może wpłynąć później na kwestie reparacji, czy przejmowania majątku i tak dalej.
Profesor Patrycja Grzebek była naszym gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.